Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w środę w Warszawie ze Swietłaną Cichanouską. Z liderką białoruskiej opozycji rozmawiał także szef Solidarności Piotr Duda. Prezes Rady Ministrów zapewnił, że Polska będzie pomagać Białorusinom we wspólnej walce o demokratyzację kraju. Mateusz Morawiecki przekazał Cichanouskiej symboliczne klucze do nowej siedziby Domu Białoruskiego w stolicy. Następnie przemawiał na Uniwersytecie Warszawskim.
Poprzez nasz program Solidarni z Białorusią, poprzez kontynuację otwarcia na Białoruś, poprzez animowanie sprawy białoruskiej na forum Unii Europejskiej, będziemy, bracia Białorusini, cały czas z wami, będziemy wam pomagać w tej waszej walce. Jesteśmy pełni podziwu dla waszej determinacji, męstwa w walce o wolną, demokratyczną, suwerenną Białoruś. Niech żyje wolna Białoruś.
Premier Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli polskiej opozycji na rozmowę o Białorusi. Kolejne już spotkanie w tej sprawie planowane jest na przyszły tydzień. A ze Swietłaną Cichanouską spotkał się także przewodniczący Solidarności Piotr Duda. Związek włączy się w budowanie niezależnych związków zawodowych na Białorusi. Polscy związkowcy między innymi przeszkolą białoruskich liderów.
Czas stanąć w ramię ze związkiem, jedynym związkiem demokratycznym i wolnym na Białorusi, któremu przewodzi Aleksander Jaroszuk, aby po prostu ich wspierać i budować silny ten związek zawodowy. Jak będzie silny związek zawodowy na Białorusi, to także pomoże w tej drodze do wolności na pewno szybciej, bo już będzie jakaś struktura, będzie związek, będzie się można na czym oprzeć. Nawet te wszystkie akcje demonstracyjne, które są, będzie można w jakiś sposób koordynować i chronić.
Na początku tygodnia Piotr Duda odwiedził związkowców na Białorusi. Rozmawiał m.in. z Aleksandrem Jaroszukiem, przewodniczącym Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych. Od 9 sierpnia trwają protesty Białorusinów, którzy uważają, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Manifestujący są poddawani represjom. Most pontonowy na Wiśle, który będzie podtrzymywał alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do oczyszczalni Czajka, jest już gotowy. Przeprawę po raz drugi postawili żołnierze. Most został zbudowany z 90 pontonów. Wojsko będzie nadzorować ułożenie instalacji rurociągowej. Tłoczenie ścieków awaryjnym bypassem ma się rozpocząć w ciągu 2 tygodni. Przeprawa będzie możliwa do wykorzystania do końca listopada. Jeżeli zaistnieje potrzeba, saperzy utrzymają ją dłużej. Szef MON-u Mariusz Błaszczak przypomniał na antenie telewizji Trwam, że awaria kolektorów na Wiśle wynika z zaniedbań władz stolicy.
Mamy do czynienia z powtórką awarii. W powszechnym przekonaniu jest to rezultat niekompetencji prezydenta Warszawy, a więc wojsko pomaga. Wojsko stoi na straży bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy, ale nie tylko dlatego, że zagrożenie, ta katastrofa ekologiczna dotyczy przede wszystkim mieszkańców miejscowości położonych na północ od Warszawy, bo sama Warszawa ma ujęcie wody poniżej zrzutu nieczystości, a więc sama Warszawa poradzi sobie oczywiście z tym problemem. Nie radzi sobie z tym problemem włodarz Warszawy.
Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki do warszawskiej oczyszczalni Czajka doszło pod koniec sierpnia. Od tego czasu do Wisły trafiło ponad 3 miliardy litrów ścieków. To druga tego typu awaria w ciągu roku. Nowe zasady publikowania sondaży oraz finansowania kampanii wyborczej. Jak informuje jeden z dzienników, to niektóre zmiany, jakie do kodeksu wyborczego planuje wprowadzić partia rządząca. Sprawę komentują parlamentarzyści. Więcej redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Jak wskazują rozmówcy dziennika, 3 lata do wyborów to dobry czas na realizację tego pomysłu. Nowy kodeks wyborczy miałby być połączeniem 3 różnych ordynacji. Wśród najważniejszych zmian m.in. ta o przekazaniu spisu wyborców Państwowej Komisji Wyborczej. Obecnie spisy znajdują się w rękach samorządów. Miałoby to pozwolić uniknąć sytuacji jak ta majowa, gdy włodarze odmówili wydania danych wyborców Poczcie Polskiej na potrzeby wyborów korespondencyjnych.
Te rozwiązania wychodzą naprzeciw tym doświadczeniom, które mieliśmy szczególnie z ostatnimi wyborami prezydenckimi.
Komentuje senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski.
Myślę tutaj, że w wyniku działań politycznych niektóre samorządy próbowały bojkotować wykonanie ustawy i obowiązków wynikających z przeprowadzenia wyborów. No więc w tym zakresie państwo powinno być wolne od tego typu sytuacji.
Kolejna propozycja to korekta w publikacji sondaży. Jeden z pomysłów zakłada zakaz publikacji wyników sondaży w określonym czasie przed wyborami, na przykład tydzień przed dniem głosowania. Inny wariant zakłada publikowanie sondaży jedynie przez certyfikowane ośrodki badawcze. Następna zmiana miałaby być związana ze zniesieniem lub ograniczeniem ciszy wyborczej. Takie postulaty od dawna przedstawia PKW. Według doniesień gazety PiS chce także zlikwidować obowiązek zbierania podpisów z poparciem dla partii, które już zasiadają w parlamencie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Naczelny Sąd Lekarski podtrzymał wyrok sądu w Bydgoszczy w postaci upomnienia wobec profesora Jana Talara, który specjalizuje się w wybudzaniu pacjentów ze śpiączki. Wybitny naukowiec został postawiony przed sądem za krytykę obowiązujących w medycynie zasad dotyczących orzekania o tak zwanej śmierci mózgowej. Sprawa dotyczy 14-letniego Mateusza, który pozostawał w śpiączce. Jego ojciec zwrócił się o pomoc do profesora. Lekarze nie skorzystali jednak z niej. Chłopiec zmarł. Profesor Jan Talar stanął przed sądem. Zarzucono mu, że nie działa zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz kwestionuje działanie lekarzy. Profesor, pytany o dalsze działania w tej sprawie, zapowiedział złożenie kasacji do Sądu Najwyższego.
Oczywiście odwołanie do Sądu Najwyższego. Może Sąd Najwyższy zrozumie, co jest sensem życia, pracy lekarzy. Czy pozbawianie chorych życia, czy milczenie. Okazuje się, że najlepszym doradcą to jest milczenie. Nie wolno mówić, że ludzie niepotrzebnie giną. I to jest najcięższy zarzut, jaki mi się stawia.
Lekarze orzekają o tak zwanej śmierci mózgowej na podstawie tak zwanego raportu harvardzkiego. Został on opracowany ponad pół wieku temu. Sformułowano w nim definicję nieodwracalnej śpiączki, która została przyjęta jako nowe kryterium śmierci. W ocenie profesora Jana Talara definicja śmierci została wprowadzona po to, by ułatwić, bez kolizji z prawem, pobieranie narządów do przeszczepów. W środę minęła 5-letnia kadencja Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeszcze przez jakiś czas będzie on pełnić tę funkcję. Politycy przyznają, że działania Adama Bodnara wyglądały tak, jakby był on aktywistą środowisk LGBT. Senator Jan Maria Jackowski zwraca uwagę, że Adam Bodnar został wybrany 5 lat temu, gdy władzę w Polsce miała Platforma Obywatelska. Także część senatorów tej formacji zgłaszała wówczas zastrzeżenia, zauważa polityk.
Znaczna część senatorów ówczesnej Platformy Obywatelskiej też nie poparło ówczesnego kandydata, pana Adama Bodnara, uważając, że będzie on rzecznikiem ideologicznym i jest reprezentantem środowisk lewicowo-liberalnych i takich pewnego zideologizowanego podejścia do zagadnień praw człowieka. No jak się okazało, no to by to się spełniło. Także wtedy, historycznie rzecz ujmując, można powiedzieć, że ledwie w Senacie jego kandydatura przeszła.
Wybór nowego rzecznika praw obywatelskich nie jest łatwy w sytuacji, gdy większość w Senacie mają Platforma Obywatelska i jej koalicjanci. Do 10 sierpnia posłowie mogli zgłaszać kandydatury na jego następcę. Kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłosiły w Sejmie kandydaturę mecenas Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, wspartą przez ponad 300 organizacji społecznych. Szans na jej poparcie nie widzą politycy Prawa i Sprawiedliwości. Polscy rolnicy są zaniepokojeni propozycją piątki dla zwierząt Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o zakaz hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania futer. Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej wskazuje, że hodowcy mają zobowiązania finansowe wobec banków na przeszło 3 miliardy złotych. Kredyty na rozwój działalności często były zaciągane pod zastaw gruntów czy domów. Jeśli rolnicy stracą źródło dochodu, polską ziemię mogą przejąć zagraniczne banki. Zwierzęta futerkowe odgrywają też dużą rolę w zagospodarowaniu odpadów po produkcji mięsnej oraz rybnej. Gdyby nie fermy, odpady musiałyby być utylizowane w spalarniach przez firmy z zagranicy, działające na terenie Polski. Monika Przeworska podkreśla, że pomysł autorstwa Forum Młodych PiS-u pozbawi pracy tysiące rolników.
To są, drodzy Państwo, ogromne kredyty. No i pytanie, jeżeli pojawia się nagle taki pomysł, tak zamknijmy. No i pytanie właśnie, co z tymi ludźmi, co z ziemią polską? No to robi naprawdę ogromny niepokój zarówno rolników, przedsiębiorców związanych z samą branżą, jak i innych sektorów. Zastanawiamy się, co mamy mówić rolnikom, którzy tłumnie bardzo dzwonią do Instytutu Gospodarki Rolnej, no i załamują ręce, pytają, co mają robić dalej, kto spłaci ich zobowiązania, kredyty, co mówić ludziom, którzy pytają, z czego będą żyć ich rodziny. Zawsze uważaliśmy, że jednak Polska jest doskonałym miejscem do realizacji właśnie rolnictwa, a nagle okazuje się, że my jesteśmy winni bycia rolnikami.
Ekspert dodaje, że branża futrzarska zapewnia Polsce około 1,5 miliarda złotych wpływów z eksportu w skali roku. Projekt Piątka dla Zwierząt, nowelizujący ustawę o ochronie zwierząt, ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Chrześcijańska reakcja na kryzys społeczny i humanitarny spowodowany pandemią powinna opierać się na miłości, wskazał Ojciec Święty Franciszek. W trakcie audiencji generalnej w Watykanie biskup Rzymu zauważył, że tam, gdzie brakuje miłości, tam wkrada się egoizm, obojętność i odrzucenie człowieka. Pragnąc budować zdrowe, zintegrowane i sprawiedliwe społeczeństwo, trzeba postawić w centrum człowieka i dobro wspólne, podkreślił. Ojciec Święty zaznaczył też, że nadszedł czas, byśmy pokonując własną małość i egoizm, rozwijali w sobie potrzebę niesienia pomocy i angażowania się dla dobra drugiego człowieka oraz budowania przyszłości w duchu Ewangelii. Zwracając się do pielgrzymów z Polski, papież powiedział:
wczoraj obchodziliśmy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, nazywane w Polsce świętem Matki Boskiej Siewnej. Poświęcając ziarno na tegoroczny zasiew, prosiliście w modlitwie, by wszyscy ludzie za przykładem Maryi przynosili plon stokrotny. Ona darowała światu bezcenny owoc Jezusa, naszego Zbawiciela. My również jesteśmy powołani przez Boga, byśmy przynosili owoc poprzez dobre dzieła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Audiencję Ojca Świętego Franciszka możecie Państwo zobaczyć w całości na naszym portalu internetowym. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.